Europoseł Michał Dworczyk, były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
30 miliardów złotych euro rocznie. To wartość towarów, które prawdopodobnie zostaną zaatakowane europejskimi cłami nałożonymi przez Trumpa. Według wstępnej oceny premiera Donalda Tuska, amerykańskie cła mogą zmniejszyć polski PKB o 0,4%, czyli w ostrożnym uproszczeniu straty przekroczą 10 miliardów złotych. Czy tak postępuje najbliższy sojusznik? Czy taka jest cena naszej przyjaźni?
Oczywiście to jest bardzo niepokojąca sytuacja. Ona jest trudna nie tylko dla Polski, ale i dla gospodarki światowej. Widzimy, co się dzieje na giełdach. Widzimy, jaki jest niepokój wśród inwestorów i poszczególnych krajów. Natomiast musimy do tego w jakiś sposób się przygotować. Unia Europejska wprowadzi w ramach retorsji swoje cła, podejmie swoje działania. Natomiast my przede wszystkim jako Polska musimy starać się o to, żeby nasza gospodarka przeszła jak najłagodniej przez te wstrząsy.
Kraje Unii Europejskiej próbują jakoś reagować na tą nową rzeczywistość, panie ministrze. Sytuacja jednak wydaje się bardzo skomplikowana. Już Unia zaproponowała Stanom całkowite zwolnienie z ceł towarów przemysłowych, ale słyszymy takie słowa kąśliwe, że są złodziejami.
Ja przede wszystkim dziwię się, że dopiero teraz Unia Europejska zajmuje się rozmowami i negocjacjami z administracją amerykańską. Niestety dużo czasu zostało stracone, dużo czasu pochłonęły jakieś takie przepychanki, złośliwości i działania, które na pewno nie pomogły w obecnie prowadzonych negocjacjach. Natomiast teraz trzeba liczyć na to i polscy politycy, przedstawiciele rządu powinni zabiegać o to, żeby negocjacje prowadzone przez Komisję Europejską jak najszybciej doprowadziły do rozwiązania tej sytuacji.
Kogo winić za cła nałożone przez Trumpa?
To są oczywiście decyzje Stanów Zjednoczonych. One też nie są jakoś specjalnie zaskakujące, ponieważ prezydent Donald Trump zapowiadał.
Tak, w swojej kampanii wyborczej.
Chyba nie było to do końca poważnie odbierane i traktowane przez polityków europejskich, również polskich. Pan premier Tusk, inni politycy Platformy Obywatelskiej zachowywali się raczej w sposób wyzywająco prowokujący, a nie taki, który by ułatwiał, umożliwiał prowadzenie dzisiaj dyskusji. Niemniej oczywiście musimy zrobić wszystko, żeby te cła nałożone przez Stany Zjednoczone były jak najmniej dotkliwe dla polskiej gospodarki. Ale to jest przede wszystkim rola rządu. Ja przypomnę, że jest bardzo dużo zaniedbań, ponieważ jeszcze w czasie, kiedy premierem był Mateusz Morawiecki, planowany był szczyt gospodarczy Unia Europejska, Stany Zjednoczone, który miał się odbyć w Polsce. Niestety zrezygnował z tego obecny premier. W związku z tym mamy sytuację dzisiaj trudną.
I dziś mają być zatwierdzone pierwsze unijne cła kontrolujące. Czy wiemy coś na ten temat?
Ja nie mam takiej wiedzy, ponieważ te negocjacje w komisji prowadzone są, śledcze komisje są prowadzone w taki sposób, że europosłowie nie są o tym informowani. Jak słyszałem wczoraj wypowiedź jednego z polskich ministrów, to polski rząd chyba również nie ma wiedzy na temat tego, co się dzieje w ramach tych negocjacji.
A zdaniem pana ministra, konflikt handlowy będzie eskalował?
Trudno powiedzieć, dlatego że ta sytuacja jest bardzo dynamiczna. Donald Trump od czasu, kiedy został prezydentem, już nakładał cła, wycofywał się z ceł. Nie wiem, jak będzie w sprawie relacji europejsko-amerykańskich. Chciałbym, powtórzę to po raz trzeci, żeby jak najszybciej ta sytuacja znalazła swoje rozwiązanie, bo to jest zagrożenie dla gospodarki.
I dla polskich firm.
Tak, absolutnie. To jest realne zagrożenie, że dla części firm to będzie kłopot. Nasz eksport do Stanów Zjednoczonych bezpośredni to nie jest jakiś bardzo duży eksport, ale też trzeba pamiętać, że spora część naszego eksportu trafia do Niemiec, a potem produkty trafiają do Stanów, więc rzeczywiście to może być kłopot.
W kontekście tych wydarzeń, które mają miejsce, Ukraina powinna podpisać umowę handlową z USA?
No, Ukraina, jak każde zresztą państwo, powinna się kierować przede wszystkim swoimi interesami.
Ale kosztem siebie?
Pani redaktor, tym, jakie są zapisy tej umowy, o tym my możemy tylko spekulować. To jest przede wszystkim decyzja rządu ukraińskiego i on, najlepiej znając swoją sytuację, zarówno jeśli chodzi o tę umowę, jak i o sytuację na froncie, potrzeby amerykańskiej pomocy, mając tę wiedzę, musi podejmować decyzję.
A zdaniem pana to dobrze, że NATO przejmuje odpowiedzialność za bazę w Jasionce? Ta decyzja budzi wiele kontrowersji ze względu na kontekst.
Bardzo są sprzeczne informacje, które do nas płyną, dlatego że część polityków Platformy Obywatelskiej, przedstawicieli rządu mówi, że to nic zaskakującego. Bo
ale prezydent uspokaja.
Wiadomo. To prawda, natomiast na pewno jeśli była ta wiedza wcześniej, to fatalnie komunikacja została przeprowadzona, ponieważ wygląda to tak, że nie wszyscy czują się spokojni. Nawet politycy Platformy Obywatelskiej występujący w mediach mają sprzeczne często wypowiedzi, więc czy rzeczywiście jest to tylko relokacja, czy przygotowanie do wycofania jakiejś części sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych z Polski, z Europy? Tego do końca nie wiemy. No, ja mam nadzieję, że deklaracje amerykańskie składane w ostatnich tygodniach i dotyczące tego, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych nie zostaną wycofane z Polski, będą prawdziwe i będą podtrzymane.
A jak ocenia pan komunikację w sprawie bezpieczeństwa płynącą ze strony rządzących, ale także Unii Europejskiej? Ogromne fundusze, dozbrajanie się, plecaki bezpieczeństwa, pobór do wojska. Czy my szykujemy się na wojnę?
Pani redaktor, no, przypomnę, że to są działania podjęte jeszcze w czasie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Te decyzje dotyczące olbrzymich programów, przełomowych programów zbrojeniowych podejmował rząd Mateusza Morawieckiego. Cieszę się, że...
Zwiększyliście do wydatki na armię.
Tak. To są zasadnicze decyzje, które mają wpływ na liczebność i modernizację armii.
No, ale rząd teraz nie finalizuje zakupów broni z kontraktów wynegocjowanych.
To prawda, jest dużo problemów, natomiast patrząc na inne obszary, to oczywiście można byłoby obawiać się, że będzie jeszcze gorzej. Więc cieszę się, że przynajmniej mamy to, co mamy, ale jest oczywiście wiele niepokojących sygnałów związanych z nierealizowaniem kontraktów.
Czy wierzy pan w to zawieszenie broni w krótkim czasie? Czy rzeczywiście jest możliwe? Mówię oczywiście o Ukrainie.
Wszyscy eksperci, ale też wielu polityków, z którymi rozmawiam z Ukrainy, twierdzą, że w tym roku dojdzie do zawieszenia broni. Czy to nastąpi bardzo szybko? Nie sądzę. Sytuacja na froncie cały czas jest bardzo napięta. Cały czas są prowadzone walki. Rosjanie też w wielu miejscach niestety wolno, ale systematycznie posuwają się naprzód. Mamy informacje o kolejnym spotkaniu i negocjacjach pokojowych, ale dzisiaj moim zdaniem trudno powiedzieć, że na przykład za tydzień albo za dwa tygodnie nastąpi zawieszenie broni. To chyba jeszcze nie jest ten moment.
Polska polityka. Panie ministrze, zapytam o wyniki kontroli NIK-u, według których w latach 2021-2024 zakupy w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych realizowano bez zachowania wymogów konkurencyjności w wyborze kontrahentów. I to miało sprzyjać działaniom korupcyjnych i skutkowało niegospodarnością. Jak pan to skomentuje?
Podchodzę bardzo nieufnie do kontroli NIK-u, zwłaszcza że NIK, który wcześniej prowadził kontrolę w agencji, nie wskazywał na tego typu problemy. Dzisiaj ewidentnie część kontrolerów NIK-u realizuje polityczne zamówienie. Być może to też jest związane z tym, że pan prezes Kuczmierowski wyrzucał z pracy z PGZ-u syna pana Banasia i jest to rodzaj jakiejś zemsty osobistej. Wczoraj oglądałem fragmenty konferencji Najwyższej Izby Kontroli, no i tam pojawiały się zarzuty, przynajmniej w tych częściach, które ja słyszałem, całkowicie kuriozalne. Były jakieś zastrzeżenia NIK-u dotyczące tego, że w 2022 roku były wynajmowane ciężarówki do wyjeżdżania na Ukrainę, a nie robili tego pracownicy RARS-u. Ja przypomnę, że wtedy była wojna i nikt nie chciał jeździć na Ukrainę.
Tak czytam wpis europosła Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerby, który pisze o gigantycznym złodziejstwie. W roku wyborczym odpili wrotki, hamulce puściły pieniądze z rezerw strategicznych, miały pójść na kampanię PiSu.
Nawet nie chce mi się komentować tego rodzaju oszczerstw. Pan poseł niestety jest znany z takiego pomawiania i tego typu zachowania, więc trudno mi nawet to komentować.
A skomentuje pan sytuację w Sejmie, która miała miejsce? Jarosław Kaczyński nazwał Romana Giertycha sadystą, a ten mu odpowiedział...
Pani redaktor, no ja muszę powiedzieć tak, że prowokacje ze strony większości rządzącej wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości są praktycznie na każdym kroku. Wykorzystują fakt posiadania marszałka Sejmu, wykorzystują wszystkie instrumenty, którymi dysponuje państwo, żeby z jednej strony niszczyć przeciwników politycznych, wykorzystując prokuraturę czy niektórych sędziów upolitycznionych, ale też są to różnego rodzaju prowokacje, takie jak mieliśmy do czynienia oglądać. Bardzo mi przykro, że takie sceny mają miejsce w polskim Sejmie.
Czy to słusznie, że posłowie opozycji zostali ukarani za okrzyki morderca?
Tyle emocji, które pojawiają się w tego rodzaju sytuacjach, jest, że naprawdę żadną drogą do tego nie jest karanie posłów, którzy reagują w taki sposób, a marszałek Sejmu powinien zadbać, żeby tego typu prowokacyjnych zachowań na sali nie było.
Czy sejmik dzisiaj jest elementem kampanii wyborczej?
Nie, sejmik nie jest elementem kampanii wyborczej. Sejmik powinien pracować na rzecz Dolnego Śląska. Kampania prezydencka oczywiście jest ważna, no ale to nie jest rola sejmiku, żeby na niej koncentrować swoją uwagę.
Mm-hmm. Mam na myśli ostatnie słowa pana ministra między innymi w sprawie apelu odwołania wicemarszałka Jarosława Rabczenki i DCO.
Oczywiście, że tak, bo mamy do czynienia z bardzo niedobrą sytuacją. Ponad 120 milionów złotych, które miało zostać przekazane na niezbędne do funkcjonowania DCO wyposażenie, no zostało zablokowane, tak trzeba powiedzieć. Jest to odpowiedzialność wicemarszałka odpowiedzialnego właśnie za służbę zdrowia, powinien ponieść swoje konsekwencje. Marszałek Gancarz, wybrany głosami Prawa i Sprawiedliwości, deklarował w swoim wystąpieniu programowym, że będzie kontynuował tę inwestycję. No więc trzymamy go za słowo, liczymy, że honorowo podejdzie do sprawy i dokona zmian w zarządzie.
Ale mówi też marszałek Gancarz, że będą odwoływać się, nie zgadzają się z decyzją o nieprzyznaniu środków z KPO i dokumenty zostały już wysłane do minister Leszczyny.
No trzymam kciuki, chociaż akurat to jest najgorsza minister w tym rządzie, w związku z tym obawiam się o losy tego odwołania, ale oczywiście trzymam kciuki, bo to jest przecież istotne z punktu widzenia mieszkańców Dolnego Śląska, niezależnie od barw politycznych i sympatii politycznych.
A jak mocno trzyma pan kciuki za Karola Nawrockiego, kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, i jak pan ocenia jego kampanię?
Pani redaktor, oczywiście wszyscy dzisiaj robimy maksymalnie dużo, żeby Karol Nawrocki został prezydentem. Wierzę, że tak się stanie, ale kampania nie jest łatwa, zwłaszcza, że przypomnę, mamy do czynienia z sytuacją, w której bezprawnie zostały odebrane środki Prawu i Sprawiedliwości, a prowadzenie kampanii bez pieniędzy jest bardzo trudne. Natomiast dzięki energii kandydata, jego determinacji, dzięki dobremu programowi, jestem przekonany, że są bardzo duże szanse na wygraną.
Ale depcze mu po piętach Sławomir Mentzen. Obawiacie się go?
Oczywiście poważnie traktujemy każdego kontrkandydata, ale ja przypomnę też przed wyborami parlamentarnymi była sytuacja, gdzie notowania Konfederacji były bardzo wysokie, a wynik ostateczny był niższy. I myślę, że tutaj może być podobnie. Zakładam, że pan Sławomir Mentzen uzyska dobry wynik. Widać zresztą też, jak bardzo angażuje się w kampanię, jak jest pracowity, ale nie wejdzie do drugiej tury. W drugiej turze spotkają się Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski.
Obiecałam, że będziemy kończyć. Pan na lotnisku. Dokąd, panie ministrze?
Do Wilna.
W jakim celu?
Mam spotkanie z szeregiem polityków. Ja pracuję w Europarlamencie, w Komisji Bezpieczeństwa i Obronności, właśnie z politykami, którzy w tym obszarze pracują. Na Litwie dzisiaj będę się spotkał.
Europoseł Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Michał Dworczyk, były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dobrego lotu.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.